Emmanuel Macron nadal będzie prezydentem Francji? Czy jego wyborcza wygrana jest korzystna dla Polski? I czego teraz możemy spodziewać się w europejskiej polityce sankcyjnej? I jaką rolę powinna w niej odgrywać polska dyplomacja? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. Gośćmi audycji są sekretarz stanu w kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami również poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
58,54% dla Emmanuela Macrona, 41,46% dla Marine Le Pen. To oficjalny wynik wyborów we Francji. Czy decyzja Francuzów jest dobra dla Polaków? Minister Adam Andruszkiewicz.
Panie rektorze, po pierwsze chciałbym zacząć od tego, że ten wynik wyborów nie jest jakoś bardzo zaskakujący. Wydawało się od dłuższego czasu z różnych badań, także opinii publicznej we Francji wynikało, że Emmanuel Macron prawdopodobnie przedłuży swoją kadencję i to właśnie uczynił. My oczywiście jako polskie państwo respektujemy wynik demokratycznych wyborów i uznajemy wybór pana Macrona na kolejną kadencję. Jeśli chodzi o to, czy będzie to dobry wybór dla Polski, no pewnie sobie chcemy wszyscy tego życzyć, żeby to był dobry wybór dla Polski, aczkolwiek wielokrotnie pan Macron niestety pokazywał, że nie do końca jest przyjazny polskiemu państwu, żeby mówić dość delikatnie.
Przed wyborami nazwał premiera Mateusza Morawieckiego skrajnym antysemitą. Jak w obliczu takich oskarżeń polski rząd ma współpracować z władzami Francji?
No, to było bardzo emocjonalne zagranie ze strony pana prezydenta. Wydaje się, że jako doświadczony polityk na tym poziomie nie powinien się do takich tanich emocji odwoływać. Zwłaszcza, że po prostu no, on się chyba poczuł bardzo urażony tym, że polski premier miał w cudzysłowie czelność upomnieć go, tak, że nie należy rozmawiać z Putinem, tak jak się nie rozmawiało z Hitlerem na przykład. To była oczywiście pewna parafraza. Chodziło o to, że z tych rozmów pana Macron z Putinem nie wynika nic totalnie. Tak? Po prostu Putin dostaje tylko darmową promocję do własnej propagandy, że ma otwarte łącze z najważniejszymi liderami Unii Europejskiej Zachodu. Natomiast jakby tutaj żadnego plusów z tych rozmów dla Ukrainy nie było. No i to polski premier miał odwagę i możliwość to powiedział. No, od czasy, kiedy francuscy liderzy mówili do Polaków, że stracili okazję, żeby się cicho, się skończyły. Natomiast absolutnie no, musimy, panie redaktorze, jakoś relacje z Francją układać, ale trzeba to robić podmiotowo, dlatego też absolutnie...
A czy z punktu widzenia polskiego rządu ten wybór Francuzów jest dobry, czy można powiedzieć, lepiej byłoby, żeby te wybory wygrała Marine Le Pen?
Jeśli to jest wielowątkowe pytanie, panie redaktorze, bo jeśli chodzi o politykę zagraniczną w wymiarze unijnym, no to tutaj Marine Le Pen jako ta osoba z francuskiego obozu narodowego wskazywała, że byłaby raczej bliższa Polsce na arenie międzynarodowej unijnej, w sensie tak, że moglibyśmy liczyć na jej wsparcie, jeśli chodzi chociażby o spory z Komisją Europejską. Natomiast jeśli chodzi o podejście do Rosji, no to tutaj zdecydowanie no, pewne rozrzeszanie Putina czy podejście do Krymu nam nie odpowiada. Pani Le Pen, to mówimy zawsze publicznie. Aczkolwiek z drugiej strony wiemy, że za czasów kadencji pana Macron firmy francuskie zbrojeniowe sprzedawały omijając embarga Rosji broń. Także tutaj wcale też bym nie stawiał takiej tezy, że wygrał kandydat antyrosyjski z kandydatem prorosyjskim. Bo tutaj jakby no my takiej wielkiej różnicy nie widzimy.
Czyli minister Adam Andruszkiewicz nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A czy taką jednoznaczną odpowiedź ma poseł Robert Winnicki?
Nie, dlatego że przyszłość Polski wykuwa się nad Wisłą, a nie nad Sekwaną i dlatego jakby wybory francuskie jakiś pewnie wpływ na naszą sytuację mają, ale na pewno nie decydujący. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że w przestrzeni polityki międzynarodowej wybór Macrona to jest wybór kontynuacji polityki francuskiej, chociażby w kierunku pogłębiania eurointegracji. Przy czym wydaje mi się, że tutaj akurat z obecnie rządzącymi, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, Macron ma coś wspólnego pomimo tych takich bardzo ostrych słów, dlatego że przypomnę, że Macron jest jednym z tych zwolenników armii europejskiej, którymi są również Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński powtarzał to wielokrotnie w ciągu minionej dekady. Mateusz Morawiecki powtórzył to 27 lutego, że PiS popiera powstanie Armii Europejskiej. Skądinąd trzeźwo na to zareagował europoseł PiSu Legutko, który powiedział, że tak armia nie służyłaby do walki z Rosją, tylko do byłaby skierowana przeciwko konserwatywnym rządom. Więc to trochę jakby samobójcza polityka. No ale myślę, że Macron nie jest aż tak odległy, pomimo politycznej przyjaźni z panią Le Pen, jakby się wydawało obozowi rządzącemu. Natomiast jeśli chodzi o samą scenę francuską, to jest warte uwagi. Dlatego, że mało osób sobie zdaje sprawę w Polsce, że mieliśmy w ostatnich latach tak naprawdę i te wybory prezydenckie są jakby przy podsumowaniem pewnego procesu, w którym tradycyjne partie francuskiej prawicy, lewicy przestają się zupełnie liczyć. Kandydaci takich partii jak Republikanie, czyli tradycyjnej francuskiej prawicy dominującej przez lata, przez dekady, czy socjaliści, którzy też dominowali, to dostali poniżej 5%. Natomiast druga tura, już drugi raz z rzędu, jest pomiędzy Macronem, który stworzył nowy ruch, i pomiędzy Marine Le Pen, która no, Front Narodowy przekształciła w Zjednoczenie Narodowe, ale który, to są zupełnie nowe jak gdyby zjawiska polityczne na scenie francuskiej politycznej. W ciągu ostatniej dekady tam się wszystko przewróciło do góry nogami w tej francuskiej polityce. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo rzeczywiście, tak jak mówił pan minister, raczej nikt się nie spodziewał, że Marine Le Pen wygra te wybory. Ona jest zresztą dosyć mało sprawna, jeśli chodzi o debaty i takie bezpośrednie starcia, w związku z czym były takie na przykład na francuskiej prawicy nadzieje, że to nie ona wejdzie do drugiej tury, a Zemmour, tak? I że Zemmour byłby sprawniejszy w tej walce. Aczkolwiek przypomnijmy też, że jeśli chodzi, bo ten stosunek do Rosji był tutaj bardzo omawiany, jeśli chodzi o kandydatów francuskich na prezydenta. We Francji żaden z liczących się kandydatów, czy mówimy o Macronie, czy mówimy o Marine Le Pen, czy mówimy o trzecim w kolejce skrajnym komuniście Mélenchon, czy nawet tym Zemmourze również prawicowym, tam nie ma polityków w pierwszej lidze antyrosyjskich. Niektórzy są prorosyjscy wprost, jak ten skrajnie lewicowy Mélenchon, którego nazywa się nawet francuskim Stalinem, jest tak lewacki, lub są umiarkowanie prorosyjscy, jak Marine Le Pen, lub są prorosyjscy na miękko, jak właśnie wydzwaniający na Kreml co i róż Macron, ale po prostu tak sobie francuska klasa polityczna definiuje swoją rację stanu. I to, co nam te wybory też prezydenckie mówią we Francji, to jest potwierdzenie tezy, że dużo bardziej liczą się interesy narodowe poszczególnych narodów. Na koniec dnia przy takich właśnie skrajnych wydarzeniach, jak chociażby wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę, niż nawet podział na scenie politycznej. Dlaczego? Dlatego, że widzimy politykę kanclerza Scholza, która jest kontynuacją polityki Angeli Merkel. Widzimy niewielkie de facto różnice w tym zakresie, chociażby w stosunku do wojny na Ukrainie, pomiędzy kandydatami na prezydenta Francji, i widzimy też, no, że w każdym państwie układa się to podług interesów narodowych, a niekoniecznie podziałów stricte socjopolitycznych na scenie.
Panie pośle, wspomniał pan, że to, kto piastuje stanowisko w Pałacu Elizejskim, nie ma większego wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Jednak potem pan wspomniał, że jednak mamy tutaj taki kurs ku zacieśnianiu integracji europejskiej. Był pomysł właśnie Armii Europejskiej, i czy te decyzje właśnie na arenie europejskiej w związku ze zwycięstwem Macrona, jaki one będą miały wpływ na Polskę? Czy to będzie utrzymanie tego status quo, Zachód handluje z Rosją, będzie może pewnego rodzaju jakiś reset w stosunkach z Rosją? Czy też może Emmanuel Macron postawi teraz już po wyborach na bardziej zdecydowaną politykę?
Mówię, o tyle ma to wtórne znaczenie, że to ostatecznie nad Wisłą decydujemy, czy przyjmować kolejne traktaty, czy przyjmować kolejne dyrektywy klimatyczne Unii Europejskiej, czy nie, czy im się sprzeciwiać, więc to i tak nad Wisłą ostatecznie należy do nas, do kolejnych rządów rezydujących w Warszawie, należy to, czy my się zgadzamy na taką, a nie inną politykę unijną, czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego się można spodziewać po Macronie w najbliższym czasie, w najbliższych latach i dekadach, Myślę, że tutaj przełomów nie będzie w żadną stronę i najważniejszy przełom, który się dzieje, dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Proszę Państwa, gdyby Ukraina padła w ciągu kilku dni, jak bardzo wielu się spodziewało i na Zachodzie, I w Rosji przede wszystkim oczywiście spodziewali się, że Ukraina, że zdobędą Kijów w ciągu paru dni i pozałatwiają swoje sprawy, to oczywiście my w Polsce bylibyśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, dlatego że mielibyśmy wojska rosyjskie od Kaliningradu, Białorusi, ale i od strony południowo-wschodniej na swojej granicy. I mielibyśmy Zachód, który oczywiście szybko by starał się, w sensie Berlin, Paryż, starałby się bardzo szybko wrócić do business as usual, do relacji handlowych z Moskwą, no popłakaliby nad Ukrainą i siedliby do stołu handlować jak zawsze. W związku z czym nasze pole manewru zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie by się bardzo skurczyło, bardzo radykalnie zostało zredukowane. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której nacisk na to, żeby rozluźniać te więzy z Moskwą jest bardzo duży. Natomiast nie należy się spodziewać, że to nastąpi szybko. To nastąpi, jeśli nastąpi, to nastąpi w wyniku wieloletnich procesów. To będzie długi marsz, jeśli chodzi zwłaszcza o państwa zachodnie, zwłaszcza takie państwa jak Niemcy, które w wysokim stopniu jeszcze bardziej uzależniły się w ciągu ostatnich lat od surowców rosyjskich typu gaz. Więc widzimy te procesy, natomiast musimy być gotowi na to, że one potrwają długie lata.
Natomiast czy rząd jest w ogóle przygotowany na tak długą walkę? Teraz do krajów zachodnich ruszyły samochody z billboardami mobilnymi. Stop Russia Now, to ma uświadamiać mieszkańców krajów zachodnich o tym, co się dzieje na Ukrainie, żeby jednak do tych relacji handlowych z Rosją tak szybko nie wracać. I czy teraz właśnie Emmanuel Macron zdobędzie się na politykę bardziej niezależną, bardziej radykalną, zdecydowaną wobec Rosji, nie tak jak to było przed wyborami, minister Adam Andruszkiewicz?
No właśnie naszym zadaniem jako Polski jest to, żeby na krajach zachodnich, na elitach zachodnich de facto taką politykę asertywną wobec Moskwy wymuszać. Stąd też przecież nieprzypadkowe były właśnie słowa premiera Morawieckiego do pana Macrona publicznie skierowane i my będziemy to robić. Z jednej strony oczywiście kampanie billboardowe, ale także social mediowe, które są targetowane odpowiednio w krajach Europy Zachodniej, tak żeby tam docierać z naszym przekazem, że absolutnie z Rosją nie można współpracować. Rosję trzeba pokonać. To musi wybrzmieć, tak? To jest żaden zgniły kompromis do Polski nie jest dobry, jeśli dojdzie do takiego zamrożenia konfliktu, jakiegoś takiego zgniłego pokoju w cudzysłowie. No to tu się zgadzam rzeczywiście z panem posłem, że za chwilkę na to czekają w Berlinie, powiem wprost, tak? Na to czekają w Berlinie. Absolutnie nie spodziewam się tego, że Niemcy nagle właśnie porzucą swoje odwieczne marzenia budowania wspólnej wielkiej Europy razem z Rosją, bo oni je konsekwentnie realizują niezależnie od tego, kto jest u władzy, czy Hadecy, czy lewica dzisiejsza niemiecka. Widać to, po prostu robią cały czas to samo w polityce międzynarodowej. Ale to też jest szansa dla Polski, dlatego że coraz więcej krajów, coraz więcej opinii publicznych w różnych państwach zauważa to, widzi to, że Niemcy nie są żadnym liderem Europy, na którym można polegać, że są skupione na swoim egoistycznym interesie. No i tutaj Polska na tym zyskuje, chociażby zyskuje wśród państw regionu, które nawet jeśli do tej pory być może miały czasami jakąś niechęć do współpracy z Polską wynikającą z różnych rzeczy, czy to zaszłości historycznych, czy to innych jakichś komplikacji, może także politycznych, partyjnych, no to chyba dzisiaj te państwa powoli pozbywają się złudzeń, no bo widzą, że de facto jeśli nie tutaj współpraca bliska z Polską w tym regionie Europy, no to trochę alternatywy nie ma. No i oczywiście tutaj są Stany Zjednoczone, gdzie ja wielokrotnie czytałem, jak prezydent Macron starał się robić wszystko, żeby dążyć do tak zwanej strategicznej autonomii Europy i wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, co akurat w interesie Polski dzisiaj widzimy nie jest. Absolutnie, czyli jest w naszym interesie to, żeby Stany Zjednoczone w Europie były obecne, bo inaczej możemy mieć do czynienia z takim trójkątem Paryż, Berlin, Moskwa i tak będzie wyglądała przyszłość Europy, w której my nie chcielibyśmy się obudzić jako Rzeczpospolita, absolutnie, bo to będzie zagrażało egzystencjalnie do naszego państwa. Widzimy dzisiaj, co wyprawia Rosja, no i wcale nie wiadomo, czy ma ochotę się zatrzymać w tej swojej ekspansywnej polityce. A jeśli nie byłoby Stanów Zjednoczonych, jeśli mielibyśmy tylko uległego kanclerza Scholza, to być może Putin już dzisiaj szedłby dalej.
I kraje Zachodu dążą do tego, żeby powstrzymać Putina sankcjami. O tych nowych i planowanych restrykcjach Europy wobec Rosji porozmawiamy już za chwilę. W Grach Politycznych spotykamy się po świątecznej przerwie. Tuż przed Wielkanocą zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa sankcyjna wprowadzająca m.in. embargo na rosyjski węgiel. O nowych przepisach porozmawiam z sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem i posłem Konfederacji Robertem Winnickim. Sejmowa większość odrzuciła poprawkę Senatu dotyczącą zakazu importu gazu LPG z Rosji. Premier zapowiada, że do końca tego roku zrezygnujemy z rosyjskiego gazu płynnego. Pytanie, czy to już nie będzie za późno, minister Adam Andruszkiewicz?
Panie rektorze, Rzeczpospolita Polska musi mieć przygotowaną infrastrukturę dywersyfikacyjną, żeby całkowicie odejść od między innymi gazu z Rosji, ale to zostało wykonane, dlatego że będzie uruchomiony gazociąg bałtycki, jak my nazywamy, czyli Baltic Pipe, który dywersyfikuje dostawy gazu.
Jednak gaz LPG to już zupełnie inne dostawy.
No tak, zgadzam się. Natomiast generalnie, panie redaktorze, jeśli chodzi o w ogóle węglowodory i odejście od surowców rosyjskich, to jest przemyślane przez nas, tak? Mamy rozpisaną mapę drogową. Natomiast to musi być zrobione tak, żeby zabezpieczyć rzeczywiście także funkcjonowanie polskiej gospodarki oraz zabezpieczyć kieszenie Polaków. Natomiast my jako Polska akurat tutaj w Europie dzisiaj można powiedzieć, jesteśmy wzorem wręcz nakładania i sankcji i generalnie apelowania o te sankcje na poziomie całej Unii Europejskiej. Zwłaszcza tutaj trzeba naciskać na naszych sąsiadów zachodnich, chociażby Niemcy, które, jak pan redaktor pewnie wie, nawet nie mają innego gazoportu zbudowanego i to nie jest przypadek, dlatego że po prostu tak się uzależniło od Rosji i tak się uzależniało od Rosji, że takich projektów nie realizowali. Dziś mają problem, ale to nie jest problem nasz, tylko trzeba działać tu i teraz. Natomiast absolutnie jakby odejście od dostaw surowców z Rosji to jest jedno, ale inne także narzędzia wsparcia, chociażby dostawy broni, to drugie. Tych kategorii wsparcia Ukrainy jest bardzo wiele.
O wsparciu jeszcze porozmawiamy, ale jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, ona jest bardzo dynamiczna i teraz jeżeli patrzymy w perspektywie, mamy koniec kwietnia i do końca roku uniezależnimy się od gazu LPG, a to są potężne ilości, bodajże ponad połowa, jeśli się mylę, to około połowy, to wtedy na pewno importu i zapotrzebowania na gaz w Polsce to jest gaz LPG z Rosji. Wielkie kwoty teraz z Polski zasilają budżet rosyjski i są te pieniądze wydawane na agresję na Ukrainę. I czy nie da się w jakiś sposób szybciej przyspieszyć tego procesu, żeby ten gaz LPG szybciej docierał do nas z innych krajów?
Znaczy ten proces jest przyspieszany maksymalnie, panie rektorze. Ja raczej nie szanuję w retorykę, że Polska finansuje agresję Rosji na Ukrainę, bo jeśli chodzi o to, jakie transfery pieniężne są wysyłane do Moskwy, to proszę mi wiedzieć, że Polska akurat tutaj nie ma sobie za wiele do zrzucenia. Zresztą o tym nawet mówił prezydent Zełenski, który dziękował Polsce i krajom bałtyckim, mówiąc o tym, że właśnie jako wzór nas stawiając z Europy Zachodniej, a raczej takie apele powinny być kierowane chociażby do Berlina.
Czy Polska jako kraj sąsiadujący z Ukrainą powinna być liderem w nakładaniu sankcji, tak jak to teraz jest, tak twierdzi rząd, poseł Robert Winnicki?
Proszę Państwa, w sankcjach cała istota polega na tym, żeby zabolało mocniej tego, wobec którego sankcje są nakładane, niż nas. Znaczy większe straty ma ponieść ten, na którego nakładamy sankcje, niż nasza gospodarka czy nasi obywatele. Niektóre pomysły, zwłaszcza ze strony centrolewicowej części opozycji, Konfederacja traktuje jako pomysły takie samobójcze, takie, które bardziej mają boleć nas niż Rosjan. To jest absurdalne. Mi się to trochę kojarzy z takim właśnie amokiem, jak widziałem jedną lewicowo-liberalną gazetę, która sobie wydrukowała 2 tygodnie temu okładkę w barwach ukraińskich, białą, wielką, niebiesko-żółtą flagą z hasłem Sława Ukrainie i się zastanawiałem, czy ta lewicowo-liberalna gazeta kiedykolwiek by wydrukowała sobie okładkę z hasłem Czołem Wielkiej Polsce w barwach biało-czerwonych, bo de facto do tego się to sprowadzało. No niektórzy, mam wrażenie, są bardziej patriotami ukraińskimi niż polskimi w tej sytuacji. sytuacji i naprawdę trzeba tutaj patrzeć na swój interes narodowy. A on mówi tam następującą rzecz. Po pierwsze, tak jak zresztą pan minister tutaj wspomniał, to Polska w minionych 20 latach zrobiła ogromny postęp, jeśli chodzi o redukcję ilości węglowodorów sprowadzanych ze wschodniej granicy. To znaczy, to Polska zredukowała bardzo mocno kwestię zależności od ropy rosyjskiej. Ciągle jest ona wysoka, ale zredukowaliśmy z 90% do poniżej 60%. To myśmy zredukowali z praktycznie 100% zależności od gazu do połowy zależności od gazu rosyjskiego i idziemy w kierunku uniezależnienia się. Wprawdzie ja już wiele lat temu zwracałem uwagę na Komisję Energii ministrowi Naimskiemu i pytałem, czy na pewno jaki mamy plan B wobec wyczerpania się umowy na gazociąg Jamalski na koniec tego roku i czy na pewno Baltic Pipe zostanie dopięte, a jeśli nie zostanie dopięte, taki jest plan B. Ja tego planu B nie znam do tej pory, więc mam nadzieję, że jakiś istnieje. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że od tego, w jakim tempie Polska będzie, a mamy to tempo bardzo dobre, odchodziło od rosyjskich węglowodorów, uniezależniała się, nie zamykając sobie oczywiście furtki, żeby w przyszłości jeszcze kupować, bo to nie jest kwestia tego, żeby całkowicie odciąć sobie możliwości, ponieważ dobra dywersyfikacja nie polega na tym, że zamienimy zależność od Moskwy na zależność wyłącznie, na przykład gdybyśmy chcieli zamienić na zależność od Norwegów czy od Amerykanów. Chodzi o to, żeby móc korzystać z różnych tutaj rozwiązań. Natomiast to klucz sprawy tkwi w Europie Zachodniej. Takie gesty, które zabolą nas bardziej niż Rosjan i nadgorliwość niektórych przedstawicieli tam Platformy, SLD czy PSL-u w
Panie
tym zakresie.
Panie pośle, o jakich gestach pan mówi?
No mówię o tej poprawce senackiej.
O LPG.
Ta poprawka. Tak, ta poprawka senacka to był bardziej gest polityczny niż jakieś realne uderzenie bardzo mocne w rosyjskie interesy, dlatego że Rosjanie, oczywiście polski rynek jest istotny, ale nie jest kluczowy z punktu widzenia ich dostaw, ich gazu i ropy do Europy w ogóle. Kluczowa jest Europa Zachodnia.
Czyli jeżeli chodzi o kwestię dostaw gazu LPG z Rosji, tutaj panuje zgoda między...
Nie róbmy sobie krzywdy większej niż Rosjanom, bo to jest absurdalne po prostu.
A jak oceniać postawę węgierskiego rządu, który nie tylko w Unii Europejskiej nie poprze wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę, ale też Węgrzy nie dostarczają broni na Ukrainę, czy w Grupie Wyszehradzkiej mamy wroga, minister Adam Andruszkiewicz?
Wrogi bym absolutnie Węgrów nie nazwał. Mam nadzieję, że w naszej historii takimi wrogami nie będziemy. Mamy piękną historię współpracy, także również ostatnia dekada bardzo dobrych relacji z Węgrami. Natomiast tutaj absolutnie trzeba powiedzieć wprost, że się różnimy z Wiktorem Orbanem dzisiaj, jeśli chodzi o podejście do kwestii wojny na Ukrainie. To jest naturalne. Trudno, panie doktorze, żeby dwa państwa narodowe miały we wszystkim spójny interes. To jest naturalne, że często jest tak, że w niektórych kwestiach ten interes może się rozjeżdżać. No i to nie powoduje, że od razu musimy być na wojnie z tym krajem i jakby zrywać wszystkie kontakty, relacje. Trzeba mądrze to układać, ale my tu po prostu publicznie artykułujemy także swoje niezadowolenie, że jednak uważamy, że Fidesz powinien troszkę mocniej przeciwko Rosji tutaj działać.
Ma na tyle silną pozycję w Unii Europejskiej, że może zablokować embargo na ropę i gaz. I w związku z tym nie można, Unia Europejska i także my nie możemy podjąć bardziej radykalnych kroków.
To panie aktorze, z tym, że ja myślę akurat, że to dużo większą siłę blokującą europejską mają Niemcy niż Węgry. Natomiast jeśli chodzi o działanie przeciwko Rosji. Natomiast generalnie my absolutnie jakby przekazaliśmy naszym węgierskim partnerom nasze ocenę tej sytuacji, negatywną ocenę. To ma również swoje konsekwencje. Budapeszt musi jakby o tym wiedzieć, że w momencie jakby tutaj jakieś próby blokady, to strona polska również będzie na to odpowiadać. Natomiast trzeba to robić mądrze, dlatego że panie redaktorze, dziś jest taka bardzo sytuacja trudna dla Europy, tak? Musimy wspólnie doprowadzić do porażki Rosji. Natomiast również pamiętając z tyłu przede wszystkim tutaj o tym, że interes Polski jest taki, żeby Europa była zjednoczona. No, nie, sami jakby tutaj nie będziemy burzyć pewnych relacji do 100%, które zbudowaliśmy przez lata. Tak? Co nie znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, że rozbieżności nie ma, bo jest. Ale to jest naturalne, ciężko jest uznać, że państwa narodowe ze sobą nie mają rozbieżności.
Postawę Węgier, jak ocenia poseł Robert Winnicki?
Węgrzy działają zgodnie z tak, a nie inaczej zdefiniowanym przez siebie interesem narodowym. Ja przypomnę, że Viktor Orban po poprzednich wyborach parlamentarnych, które oczywiście też wygrał, zdefiniował politykę zagraniczną Węgier, że najważniejszymi partnerami, punktami takimi, do których on się odnosi, są Niemcy, jest Rosja i jest Turcja. W takim trójkącie ujął politykę zagraniczną Węgier, że ona się znajduje między Niemcami, Rosją a Turcją. I proszę zwrócić uwagę, że Orban bardzo konsekwentnie postawił na rosyjskie surowce, dokładnie odwrotnie niż myśmy to zrobili przez ostatnie lata, że Orban de facto realizuje głośno i mówi głośno to, co Niemcy myślą i mówią po cichu. I jest tajemnicą Poliszynela, że polityka Budapesztu jest uzgadniana z polityką Berlina. Znaczy Niemcy mówią przodem, bracia Węgrzy. I tu się wiele nie zmieniło. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że mimo iż na europejskich stronach Viktor Orban często bywa jako konserwatywny, niektórzy zarzucają mu autokrata, wyklęty właśnie na tych europejskich salonach, to on się bardzo dobrze zawsze dogadywał, zwłaszcza z politykami w Berlinie i to po prostu kontynuuje w tak pojętym interesie narodowym, jak on to uznaje. Moim zdaniem poszli o krok za daleko w tym manifestowaniu swojej neutralności takiej, czy de facto sprzyjaniu tutaj pewnym tendencjom rosyjskim. W tym sensie, że moim zdaniem to źle nawet z punktu widzenia interesu węgierskiego długofalowego, ale no to jest ich suwerenna decyzja, jest suwerenna polityka. I zwracam też uwagę, że Węgrzy mają inną perspektywę niż Polska, taką długofalową, historyczną. Te Karpaty, które nas dzielą, robią różnicę. Ich długofalowa perspektywa historyczna jest taka, że to nie Niemcy czy Rosja zagrażają ich interesom poprzez swoją potęgę. Długofalowa perspektywa historyczna i resentyment historyczny na Węgrzech jest taki, że to sąsiednie państwa pozabierały, jak to Węgrzy, że tak powiem, ich perspektywa jest taka, tak, pozabierały im kawałki terytoriów, mnóstwo Węgrów mieszka na Słowacji, w Rumunii, trochę w Serbii, że to jest dla nich pewna trauma historyczna i poczucie zagrożenia. I oni nie definiują przez to Niemiec i Rosji jako zasadniczych problemów, również z tego powodu, że 10-milionowe Węgry jakby nie czują się w ogóle w tej lidze, co Niemcy i Rosjanie, żeby grać. Inaczej wygląda to po drugiej stronie Karpat. My jako Polska wiemy,
mamy inne
doświadczenia
historyczne.
Mamy inne doświadczenia historyczne i mamy inną przestrzeń gry. Tak jak mówię, Karpaty, powtórzę po raz trzeci, Karpaty robią różnicę taką geopolityczną, geostrategiczną. No i my to, musimy to po prostu zrozumieć.
A w kolejnej części naszej audycji porozmawiamy o prorosyjskiej polityce, która uprawiana jest także w naszym kraju. Zostańcie Państwo z nami. Były kanclerz Niemiec chce być mediatorem w wojnie na Ukrainie i przekonuje, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Gerhard Schroeder zdążył już się spotkać z carem Rosji, będąc nadal pracownikiem spółek Gazprom i Nord Stream. Czy zachodnie władze chcą już resetować stosunki z Rosją? O tym porozmawiam z sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem i posłem Konfederacji Robertem Winnickim. Wcześniej z Władimirem Putinem spotkał się też kanclerz Austrii Karl Nehammer, ale później powiedział, że nie jest dumny z tej wizyty. Te spotkania pokazują, że Zachód już chyba tęskni za powrotem do robienia poważnych interesów z Rosją. Minister Adam Andruszkiewicz.
No niestety tak, panie redaktorze, trzeba to wprost powiedzieć, że duża część elit zachodnich jest albo wprost korumpowana przez Rosję, jak chociażby przywołany tutaj przez pana redaktora kanclerz Schroeder, albo jest też zatruta myślowo przez te rosyjskie wpływy. Rosyjska propaganda na Zachodzie była wylewana, no zawsze można powiedzieć, zatruwała te umysły zachodnich elit, które nie poznały tego smaku sowieckiego buta na swojej państwie, jak my poznaliśmy, tak, tego bardzo brzydliwego smaku, bo wiemy, jak to smakuje jako Polacy. Dzisiaj wiedzą to już Ukraińcy także po raz kolejny. No i tutaj musimy im przeciwdziałać. Moim zdaniem też, panie redaktorze, nie ma przypadku chociażby w tym, że kanclerz Scholz dzisiaj komunikując światu, że to nie jest wojna Rosjan, tylko to jest wojna Putina, on już przygotowuje tak naprawdę podglebie pod reset z Rosją, tak? Bo na samym końcu będzie można powiedzieć, że to tylko pan Putin wywołał tę wojnę, a nie Rosja i Rosjanie. W związku z powyższym, no trzeba z Rosją też się dogadać, tak? Po prostu. No, problem polega na tym, że jakoś się patrzymy na historię, to czy mówimy o Rosji carskiej w wieku XIX, czy jak mówimy o wieku XX i sowieckiej Rosji, czy jak mówimy o XXI putinowskiej Rosji, to ta Rosja jest tą samą Rosją, można powiedzieć. Państwem agresywnym, neoimperialnym, który no ma za zadanie jakby tutaj podporządkowywać sobie swoje otoczenie, tak że widzimy brutalną siłą. I to się nie zmienia.
Panie ministrze, pan zwrócił uwagę na słowa Olafa Scholza o tym, że to jest wojna Putina. Jak reagować i jak państwo powinno reagować na takie słowa, jak słowa, które wypowiedziała radna Hajnówki podczas jednej sesji Ewa Rygorowicz? Powiedziała, że Rosja nie walczy z Ukrainą, tylko że to jest wojna NATO z Rosją. Czy takie osoby nie powinny być karane za głoszenie rosyjskiej propagandy?
No, panie doktorze, ja uważam, że na pewno powinny być napiętnowane w przestrzeni publicznej i mam nadzieję, że to powoduje, że takie osoby nie będą wybierane w wyborach po raz kolejny, bo to jakby zagraża egzystencjalnie już jakby bezpieczeństwo naszego państwa. Jesteśmy z województwa podlaskiego, gdzie dzisiejszej nocy, jak rozmawiamy, po raz kolejny grupki kilkudziesięciu agresywnych migrantów szturmowały polską granicę. O tym się tak dzisiaj dużo nie mówi, tak?
Problem migracyjny wydaje się błahy w porównaniu z tym, co się już dzieje za naszą wschodnią granicą.
Tak, z tym, że jeśli, umówmy się, że jeśli Ukraina padnie, to już o tym była dzisiaj mowa, to będziemy mieli wtedy de facto granicę z Rosją na odcinku praktycznie całej Polski Wschodniej i Północnej, a my jesteśmy tutaj przecież, jak można powiedzieć, no, na samym wysuniętej flance jako Podlasie, więc absolutnie te osoby moim zdaniem nie powinny mieć jakiegoś takiego moralnego co najmniej prawa funkcjonowania przestrzeni politycznej.
Czy pomysł na zwalczanie rosyjskiej propagandy w Polsce ma Konfederacja, poseł Robert Winnicki?
Przede wszystkim trzeba podnieść standard rzetelności w debacie publicznej jako takiej, jeśli chodzi o to, co się mówi, jak się komunikuje, czy coś się informuje. Propaganda jest najróżniejsza i widzimy jej dużo zarówno ze strony rosyjskiej, ale widzimy też i mnóstwo innej propagandy. Chociażby wczoraj wieczorem w wieczornych wiadomościach TVP zmanipulowano wypowiedź posła Artura Dziambora z wcześniejszego śniadania w Radiu Z. No i o czym my tu mówimy, tak? Jeśli chodzi o standardy debaty publicznej, więc doświadczamy tego też jako Konfederacja tych manipulacji. Natomiast pewien podniesienie standardu rzetelności w debacie publicznej niewątpliwie również i rosyjskiej propagandzie pewnie przykręciłoby znacząco śrubę. Natomiast rzecz jest, powiedziałbym, bo tutaj pan minister powiedział o tym, że są pod urokiem czy pod wpływem propagandy rosyjskiej niektórzy politycy zachodnioeuropejscy. To z jednej strony jest prawda, a z drugiej strony oni naprawdę ten wektor czy ten kurs na Rosję mają dosyć dobrze przemyślany, jeśli chodzi o strategiczne interesy poszczególnych państw i po prostu w planach, tak jak powiedziałem, niemieckich czy francuskich od lat, de facto od dekad było to marzenie o to, żeby tworzyć mocarstwo europejskie od Lizbony do Władywostoku, mieć tutaj armię rosyjską i rosyjskie surowce jako takie zaplecze właśnie tej imperialnej Europy i tego imperialnego projektu europejskiego. I dlatego też dziwię się, że w momencie, kiedy tak jasne są plany niektórych polityków zachodnioeuropejskich i po to jest im potrzebna Rosja, żeby ten imperialny projekt tutaj tworzyć, który oczywiście zagrażałby przede wszystkim suwerenności i interesom takich państw jak Polska. Dziwię się w tym kontekście, że politycy partii rządzącej po raz kolejny, tak jak 27 lutego pan premier Morawiecki, powtarzają frazę, że potrzebna nam się silna armia europejska. Że potrzebny nam kolejny organ, na razie w debacie publicznej nie rozmawiamy o europejskiej armii. Ale są to postulaty, które się pojawiają i pojawiały się w zeszłym tygodniu już. Pewna niemiecka dziennikarka.
Mam nadzieję, że...
Panie pośle, ale z drugiej strony wie pan doskonale, że niedawno także chyba państwo głosami, jeśli się nie mylę, przegłosowaliśmy jednak ustawę o obronie ojczyzny i wzmacniamy polską armię.
I będziemy wzmacniać dalej polską armię. Niestety mam nadzieję, że o europejskiej armii będziemy mogli porozmawiać w kolejnej grach politycznych. No niestety musimy tutaj stawiać kropkę. Czas jest nieubłagalny. Na koniec apel do wszystkich internautów, że rosyjskie brygady sieciowe cały czas nas atakują i bądźmy odporni na informacyjną ofensywę z Moskwy.
Niemieckie, i amerykańskie, i izraelskie, różne brygady informacyjne nas cały czas atakują.
Rosyjskie są najbardziej aktywne obecnie.
To niewątpliwie.
Rosyjskie są najbardziej aktywne. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I był z nami również poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję serdecznie.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski życzę spokojnego popołudnia.